Słuchajcie, dzisiaj temat kazania, który chciałem powiedzieć, to jest po co żyję? Tak też na stronie było umiejscowione takie pytanie, po co żyję? I wiecie, nie chodzi mi o to, żebyśmy sobie dzisiaj dali odpowiedź, tak jak dzisiaj, pozwolę sobie, jednym z Andrzejem rozmawialiśmy i Andrzej mówi, że córce musi iść dzisiaj po południu przegonić mysz z pokoju. Ja mówię, wiesz, to po to żyjesz. Myślę, że nie o takie odpowiedzi dzisiaj sobie, damy sobie odpowiedź, że żyjemy po to, żeby właśnie na przykład przepędzić mysz w spokoju lub zrobić to lub tamto, ale chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie w sposób istotny, a tak naprawdę o naszą egzystencję. Po co żyjemy? Kiedy kilkanaście lat temu mój syn był malutkim chłopakiem, często zadawał pytania, my to z Ulą dobrze pamiętamy, a te pytania brzmiały, a czemu? Wiecie, i chodził i non-stop, a czemu? A czemu? Wiecie, jakie to jest przyjemne dla rodzica? Na początku starasz się tłumaczyć, wyjaśniać, a potem coraz bardziej zbywasz to dziecko różnymi odpowiedziami. Ale on otrzymywał te odpowiedzi, bo był chętny usłyszeć, a czemu? I słyszał, i wiedział, jaka jest, i dostawał odpowiedź na mnóstwo pytań. Tym samym się kształcił, tym samym nabywał wiedzy i rozumiał, że jak przyciśnie to i ciemu, to zyska to. Tak to jest w życiu. Jednak prawda jest taka, że w tym okresie swojego życia, kiedy miał kilka lat, nie zadawał sobie pytania, po co żyję. To pytanie zadajemy sobie wtedy, kiedy zaczynamy dojrzewać. I nie chcę tutaj powiedzieć, że mając 14 lat zaczynamy myśleć o tym, po co żyję, czy mając 18 czy 25. Powiem ogólnie, kiedy zaczynamy dojrzewać, zaczynamy się zastanawiać, po co żyję? Po co tutaj jestem na tym świecie? Później zaczynamy mieć różne na to odpowiedzi. I tym samym, jeszcze później, jeśli tak mogę powiedzieć, ludzi można podzielić na tych nadal pytających, jak i na tych, którzy już nie pytają. To takie moje wymyślone. A więc ci, którzy dalej w swoim życiu żyją z pytaniami, jak również i ci, którzy już pytań nie zadają. Dwie grupy ludzi. Pozwólcie, że powiem najpierw o tych, którzy nie pytają. Ci, którzy już nie pytają, po co żyję, to po pierwsze są ci, którzy już kiedyś pytali, ale nie znaleźli głębszego sensu swojego życia. Po prostu zadowalają się tym, co jest, to, co ich otacza, to, co świat oferuje. Patrzą na innych, aha, to znaczy, że trzeba jakoś tak żyć, jakoś tak chodzić do tej pracy, aha, to znaczy, że o to tu chodzi. I nie zadawają sobie tym pytaniem, żyją na co dzień, jest okej, okay, jak jest. Ciężko do tych ludzi czasami dotrzeć z jakąś informacją. Bo jemu nie zależy tak naprawdę. I to jest jakby pierwszy typ ludzi, którzy już nie pytają. Drugi typ ludzi, którzy już nie pytają, to ci, którzy znaleźli odpowiedź na to pytanie, a odpowiedzią na to jest ja. Nie ja. A więc znajdują odpowiedź na pytanie, że to ja jestem najważniejszy. Cały świat i wszystko wokół mnie się kręci, ja się liczę. Pamiętacie takie stwierdzenie wśród normalnie ludzi, kiedy żyjemy i obracamy się, często ludzie do nas mówią, jeśli masz na kogoś liczyć, licz na siebie. Co to oznacza? Skoro mam liczyć na siebie, nie na niego, na nią czy na tamtego, to znaczy, że to ja jestem ważny i o siebie trzeba zadbać. I tak naprawdę to ja się liczę. I ci ludzie już nie pytają, ponieważ znają odpowiedź dla ich życia i wokół nich kręci się całe życie ich. A więc zdobywają przyjemności, zadowolenie dla siebie. Przy okazji, jeżeli ktoś z tego coś uszczknie, to okej. Okay. Ale to nie jest celem życia, aby żyć dla kogoś, tylko dla siebie. To jest drugi typ ludzi. Pierwszy, którzy się już nie zastanawiają, drudzy, którzy znajdują odpowiedź w sobie samym. Wiecie, wśród wierzących, i to jest trzeci typ ludzi, którzy nie pytają, są również wierzący, którzy nie pytają, po co żyją. Wiecie dlaczego? Tak sobie pomyślałem, że dlatego, że myślą, że już wszystko, co jest ekscytujące z Bogiem, już przeżyli. To już jest za nimi. Wszystko do tej pory, co już przeżyli, to już Boga już znają. Życie z nim już wiedzą, jak wygląda. Nic nowego w życiu ich z Bogiem nie zaskoczy. Więc de facto już wiedzą, po co żyją. I prawda jest taka, że zachowują taki bezpieczny status quo z Bogiem. I wiecie, czym zaczynają żyć? Zaczynają żyć rodziną. Rodzina staje się ważna. Zaczynają żyć pracą, a więc wzrost zawodowy, coraz więcej zdobywać. Zaczynają żyć biznesem. Zaczynają żyć miejscem urlopowym. Tym się żyje. Owszem, z Bogiem, ale tu już wszystko znam. Natomiast tego, czego jeszcze nie poznałem za bardzo, to jest te aspekty, o których przed chwilą powiedziałem. I tym zaczynają żyć. I ci ludzie też już się nie pytają, po co żyję. Ale jest też druga grupa ludzi, którzy zadawają sobie to pytanie, po co żyję. I tu też dwa typy. Pierwsi to są ci właśnie, którzy widzą, że ten świat nie oferuje odpowiedzi. Widzą, że przecież taka codzienna egzystencja to nie może być sednem życia. Nawet widzą, że ja sam nie mogę być sednem życia. Musi być coś więcej. Musi być coś więcej niż gromadzenie pieniędzy, zdobywanie zawodu, własne przyjemności, sukces. Coś więcej niż grono przyjaciół czy nawet rodzina. Musi być coś więcej. Wśród wierzących, i to jest drugi typ ludzi, którzy zadawają pytanie, po co żyję, to są ci, którzy jednak ciągle chcą wzrastać w Bogu i wiedzą, że ten etap to był za nimi, ale tu jest jeszcze mnóstwo przed nimi. Kiedy zrobią krok, to już jest za nimi, ale tu jest jeszcze mnóstwo przed nimi. Oni ciągle chcą się jednak w Bogu rozwijać. Chcą żyć. To ci właśnie nie chcą zostawać w miejscu i ciągle poszukują odpowiedzi. Po co żyję? Po co żyję? Po co żyję? Dlatego dzisiejsze kazanie to biblijna, nie moja. Nie moja mądrość. Odpowiedź dla pytających. Jeśli jesteś w tej grupie pytających, którzy nie poznali jeszcze Boga, jak również ci, którzy chodzą z Bogiem, ale chcą się rozwijać, to jest Boża odpowiedź. Trudniej będzie przyjąć tą odpowiedź dla tych, którzy ja jestem najważniejszy, znaczy się nie ja, i tych, którzy już wszystko doświadczyli z Bogiem i nie zadawają sobie pytania, po co dalej żyję. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, skąd jesteś, po co żyjesz, trzeba poszukać źródła sensu swojego życia w istocie stworzenia. Tak mądrze brzmi, ale tylko tak brzmi. Ponieważ każdy z nas jest stworzony na obraz Boga. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową. Pierwszy rozdział, 27 werset. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i pobłogosławił im Bóg. Zostałeś stworzony przez Boga. Każdy z nas został stworzony przez Boga. Tak jak i pierwsi rodzice, tak i następni. Prawda jest taka, że my się zradzamy z naszych rodziców, tak? Ale to ty jesteś stworzony przez Boga w łonie swojej matki. Bo popatrz sobie, gdyby twój początek był od twoich rodziców, to oni są niedoskonali. Ba, możesz być w niedoskonałych okolicznościach poczęty. Możesz być dzieckiem niezaplanowanym. Może nikt za bardzo nie oczekiwał twojego przyjścia na świat i oto się narodziłeś. I można by powiedzieć, że masz kiepski początek. Ale prawda jest taka, że zostałeś stworzony przez Boga. Jesteś Bożym dziełem. Sławku, można cię prosić? Ostatnio tu był Adrian, więc on grał za Jeremiasza, a ty będziesz za człowieka. Za Ezechiela, przepraszam. On jest stremowany. Dajcie mu jakieś tam zachęty. Nie patrz na mnie, patrz tam. Stworzony przez Boga. Pasuje wam to, kiedy na niego patrzycie? Stworzony przez Boga. Przez doskonałego Boga. On ma swoich rodziców, bo gdyby ich nie miał, no to Nie byłoby go na tym miejscu, ale jest stworzony przez niego. On go uczynił. Stój, bo postoisz sobie tutaj. Innym w miejscu mówimy, w fragmencie jest też właśnie, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. To jest niesamowite. To jest obraz Boga, popatrz się. I podobieństwo. W istocie rzeczy, czym jesteśmy podobni do Boga? Bóg jest duchem. My również ducha posiadamy. Bóg ma również duszę. My również duszę mamy. Bóg nie ma ciała. Dlatego to jest tylko obraz. Bóg nie ma ciała, ale ma duszę. A w duszy jest co? Myśli, wola, uczucia. Bóg myśli, Bóg ma wolę i Bóg czuje. Ma uczucia. I w tym sensie jesteśmy podobni do Niego. Zobaczcie, to jest obraz i podobieństwo Boga. Dzisiaj jak będziecie myśleli o Bogu, to Sławek wam będzie przychodził na myśl. Masz szansę na ramkę jeszcze, wiesz? Pomyślcie sobie, że wokół nas są same obrazy Boga. Jeśli ktoś was kiedyś zapyta, czy w waszym kościele są obrazy, to odpowiedz twierdząco. Są. Nieważne, ktoś sobie co myśli, ale ty myślisz właściwie. Popatrz na prawą stronę, na prawą. Szczególnie tak trafiłem, na prawą. To jest obraz. Ja widzę, że nie widzisz tej po prawej stronie amfas, bo on też patrzy na prawo. To jest obraz Boga. Możesz sobie to wyobrazić? Podobieństwo Boga. Ma ducha i ma duszę. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. I Słowo Boże mówi jeszcze, że błogosławił ich. Co to oznacza błogosławić ich? Tak na przykład dzieci dzisiaj błogosławiliśmy. Co to oznacza? Dobrze im życzymy, tak? Chcemy dla nich powodzenia, ale również oznacza to, że Bóg ma dla nas łaskę czy niczym niezasłużoną przychylność. Każdego dnia Bóg przychylnie patrzy na to swoje dzieło. Błogosławi mu. Każdego dnia błogosławi i każdego wieczora. Innymi słowy, chce mieć, skoro błogosławi, to znaczy jest przychylnie mu nastawiony, to chce mieć z nim więź. Bo to jest ze sobą nierozerwalne. I to jest istota naszego stworzenia. Bóg nas ukształtował. Nas stworzył i chce mieć z nami więź. Teraz ja za ojca robię. I chce mieć z tobą więź. Taki jest nastawienie Boga dla nas. To jeszcze nie jest odpowiedź na pytanie, po co żyję. Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, skąd jestem? Bo odpowiedź na to pokaże nam, po co żyjemy. Idźmy dalej. To jest twój. W stworzeniu, i to jest drugi punkt, w stworzeniu nie jesteś dziełem przypadku. To nie jest zbiór, jak sobie to fajnie napisałem, przypadkowych cząstek. To nie jest tak, że wiecie, nagle jakoś tak i Sławek. I jeszcze Bóg zrobił tak, jak ten pomysłowy Dobromir. O! Psalm 139 mówi tak. Mianowicie o naszym stworzeniu. Mamy 139, 13 werset do 16 wersetu. Bo Ty, Boże, Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Popatrzmy. To nie jest przypadek. Nie jesteś żadnym odpryskiem garncarza, towarem wybrakowanym czy odpadem poprodukcyjnym. Jesteś zaplanowany. To nie jest tak, że Bóg... Kiedy się urodziłeś? Dzień i miesiąc.
Maj, 6.
A rok?
7-7.
7-7. 6 maja Bóg produkował, miał dzień produkcyjny, to był poniedziałek, i wyszedł mu Sławek. Mówi, o, okej. Okay. Nie no, ale... 9 miesięcy, ludzie. Chciałbym się ciebie teraz zapytać, w jakich okolicznościach byłeś. Ale powiedzmy, że w dobrych.
Nie wiem.
I pewnego wieczoru, widząc twoich rodziców. Dobra, nie brnijmy dalej. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś wybrakowanym towarem. Wiecie, dlaczego tak twierdzę? Bo Słowo Boże tak mówi. Bóg zaplanował całe twoje ciało. Czytamy o tym, że ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. To ty mnie ukształtowałeś. Ty mnie stworzyłeś. Całe twoje ciało. Stań sobie rano przed lustrem nagi. Sam. I pomyśl sobie, tak Bóg ukształtował twoje ciało. On ukształtował twoją osobowość, a więc twoje talenty włożył w ciebie. Taki jesteś Bożym dziełem. Masz talenty. Sławek widać, tak? On widać, że ma talent. Myślę, że większość z nas, gdyby nawet nie wiem jak ryła na tej gitarze, to nie zagra połowę tego, co on. Widać, że ma talent. I Słowo Boże mówi tak. Wysławiam cię za to. Uwaga, wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Kiedy stoisz nago przed lustrem, możesz śmiało wysławiać Boga, że tak cudownie cię stworzył. Że nie tylko ciało tak stworzył, ale również dał ci talenty, całą twoją osobowość, twój temperament, tak włożył i tak cię zaplanował. Cudowne dzieło. A więc cudowne oznacza niezwykłe. A jeśli niezwykłe, to nie takie byle jakie, tylko niezwykłe. Wręcz bym powiedział świąteczne. Taki jesteś. Po drugie, czytamy, że zna każdą naszą myśl, nasze uczucia. Rozumie cię, innymi słowy. Nie jesteś mu obcy. I powiem jeszcze coś fajnego. Nie jesteś mu dziwny. Wiecie, my czasami myślimy, że Bóg nas tak, może nas nie rozumie, może nas odrzuca, bo my jesteśmy tacy, albo siacy. Ale ty nie jesteś dziwny dla Niego. Dlatego, że ty jesteś Jego dzieckiem i On cię stworzył i tak ukształtował. I to, co możesz robić, to wysławiać Boga za to dzieło, które zaplanował. On zna twoją datę urodzin, miejsce twoich urodzin, zna również okoliczności, tak? Twoich narodzin, ale zna również datę twojej śmierci i wie wszystko o tobie, wszystkie czyny, nawet te, jak czytamy, których jeszcze nie ma. Innymi słowy, wie, czy zdasz następny egzamin, czy nie. Czy maturę będziesz miał pozytywnie, czy nie. Wszystko zna. Nawet ostatnie twoje słowa w życiu, które wypowiesz. Dzieckiem Bożym jesteś. Jeszcze sekundkę. I po trzecie, i to jakby jest w całości, a więc jesteś przez Niego stworzony, ukształtowany, nie przez przypadek. W liście do Efezjan 1, 3, 4. Przeczytajmy sobie. List do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset A. Może tak, potem to pojedziemy dalej. Dla pełności obrazu czytamy tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Nim, a więc w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Halleluja. Możemy sobie to wyobrazić, że nim nastało wielkie boom, jak głoszą są po niektórzy, ale trzymając się tej teorii, nim nastało wielkie boom, Bóg zaplanował Sławka. Możecie sobie to wyobrazić, że miliardy, trzymając się oczywiście tej teorii, miliardy lat wstecz, albo będąc bardziej kreacjonistą, tysiące lat temu Bóg zaplanował Sławka. W takiej postaci, w takim okresie, w takiej osobowości, w takim życiu. Można to sobie wyobrazić, że każdy z nas, nim to wszystko powstało i nim trzasnęło, to ty już byłeś zaplanowany? Nikt z nas nie sięga tak daleko, tak? My tam pamiętamy co 2 lata, 10 lat, 30 lat do tyłu, ale tysiące czy miliardy? Ale wtedy już to dzieło było zaplanowane. To jest niesamowite. To odpowiada nam właśnie na to pytanie, skąd jestem? Jesteś przez Boga stworzony, nie przez przypadek i zaplanowany, wybrany przed założeniem świata. A więc Bóg przed założeniem świata zaplanował, wybrał cię i stworzył. I właśnie po co? Po co? Bardzo ci dziękuję. Odpowiemy sobie teraz. Po co? Po co stworzył Sławka? Już niech tu nie stoi. Po co stworzył każdego z nas? Po co to wszystko? A więc jakie jest moje przeznaczenie? Gdzie podążam? W którym kierunku idę? W liście do Efezjan w tej drugiej części czytamy tak. W Nim bowiem, w Chrystusie, jak czytamy wyżej, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Święci i nienaganni przed obliczem Jego. Co to znaczy, że masz być święty i nienaganny? Tak, bo tak zaplanował. A więc święty i nienaganny to znaczy, że taki, żeby mieć z Bogiem relację. Bo wiemy, że Bóg jest święty i nic nieświętego, tak powiem wprost, nie może mieć z Nim relacji, tak? Jest w oddaleniu od Boga. Grzech, przeciwieństwo tego, jest w oddaleniu od Boga. Jest coś, co nie jest Bogu bliskie. I tylko to, co jest święte i nienaganne, może mieć relację z Bogiem. Bo On taki jest. I On zaplanował, żebyś był właśnie taki, aby mieć z Nim relację. To jest Jego plan dla twojego życia. Podstawowy cel i przeznaczenie dla ciebie. I jak to się może stać? Przez Chrystusa. Przez Chrystusa. Przeznaczył nas. Przepraszam, bo się pogubiłem. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego. W miłości, czytamy dalej. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Co to oznacza? Że właśnie przez Chrystusa możemy być święci i nienaganni. Możemy być synami Bożymi. My już wiemy, tak, że w Biblii synostwo to nie płeć. Możemy być synami Bożymi. Boży plan ukształtował ciebie i przeznaczył cię. Podstawowo. Abyś był z Nim. Abyś wiecznie z Nim był. Wiecie, świat został stworzony z powodu nas. Z powodu nas. To nie jest tak, że Bóg stworzył świat, a potem nas poukładał do tego, żeby było do pełności. To świat powstał z powodu nas. I tak nas ukształtował, że chciał, abyśmy byli, mieli z Nim relacje. Przebywali ze świętym i nienagannym, jako święci i nienaganni. Ale każdy z nas nie jest w stanie być święty i nienaganny. Dlatego dał Syna, przez którego jesteśmy synami Bożymi i przez Jezusa patrzy na nas, jak na świętych i nienagannych. I to jest niesamowity i cudowny zamysł Boży. Więc to jest twoje pierwsze przeznaczenie, po co żyjesz. Po to, aby żyć z Bogiem. A skoro to wszystko, całe twoje życie jest w Chrystusie Jezusie, bo zobaczmy, tylko przez Niego mamy z Nim, Ojcem, dostęp i tylko przez Niego możemy być święci i nienaganni, to drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 15 werset mówi nam dalej, po co żyjemy. Ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie samych, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. To jest cel naszego życia. Abyś żył dla tego, który umarł i został wzbudzony z powodu ciebie. Aby każdy z nas żył dla Jezusa. Jeszcze raz powiem, każdy z nas żył dla Jezusa. Co to oznacza? Od teraz nie żyjesz z Jezusem dla samego siebie, ale dla Niego. To jest dobre. Dlatego, że wielu wierzących myśli, że kiedy przyjęło Chrystusa i żyje w tym życiu, to żyje z Chrystusem, z Nim, okej, ale dla siebie. Innymi słowy, to On nam służy, On nam błogosławi. My z każdą rzeczą się do Niego zwracamy. Panie, proszę Cię o dobrą żonę, o dobrego męża. Proszę Cię, abym zdał egzamin. Proszę Cię, aby więcej zarabiał, abym kupił samochód, aby mojej rodzinie się powodziło. Większy dom miałem, mieszkanie sprzedałem, dom wybudowałem, abym miał biznes, 8 biznesów. I Panie, błogosław mi. To jest życie, bo my żyjemy z Jezusem, ale nie dla samych siebie, bo celem naszego istnienia tutaj, i tu teraz wrócę się do młodych, to nie jest to, żeby się uczyć, chodzić tylko do szkoły. To nie jest cel naszego istnienia. To są kroki, etapy, narzędzia albo miejsce, w którym się poruszamy, na przykład nasza rodzina, ale to nie jest cel dla naszego życia. Nigdzie w Słowie Bożym nie czytamy, że celem dla Twojego życia jest, abyś... I tu sobie wpisz, co chcesz. On zupełnie do czegoś innego nas przeznaczył. Abyśmy żyli dla Jezusa. Nie z Nim dla siebie samych, ale dla Niego. A więc to nie On nam służy, ale my Jemu. Bo jeśli do tego, jeśli to zapomnimy i o tym tracimy, to wiecie, do czego dochodzi? Do tego, od czego zaczynałem. Mianowicie stajemy się ludźmi, którzy nie pytają, wierzący, którzy nie pytają, ponieważ wszystko już to, co najlepsze przeżyli z Bogiem i teraz zaczynają żyć życiem, i dla których celem jest rodzina, praca, biznes i miejsce urlopowe. To jest efekt postawy, kiedy nie żyjesz dla Niego, tylko z Nim dla siebie. A jednak żyjemy dla Chrystusa z powodu tego, co Bóg zaplanował dla nas, a więc aby być z Nim, żyć z Bogiem jako święci i nienaganni. A mamy to przez Jezusa, a skoro mamy to przez Jezusa, to tu dochodzi do trzeciego punktu. Z wdzięczności powinniśmy służyć Jezusowi. Żyć z Nim oznacza służyć Mu. W Ewangelii Jana, 12 rozdziale, 25 werset i dalej. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je ku, przepraszam, życiu wiecznemu. Jeżeli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, a jeśli kto mnie służy, uczci go i ojciec mój. Wiecie, ta pierwsza część, kto miłuje życie swoje i utraci, jest, to tak czasami brzmi, jakby Jezus takie złote myśli dawał. Ot, tak mu wypaliło i fajnie zabrzmiało. Ale to jest Słowo Boże. Jezus nie mówi to tak od sobie, tylko mówi prawdę. Pewną prawdę dla nas, naukę dla nas. Jeśli kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku życiu wiecznemu. I dalej mówi, jeśli kto chce mi służyć, a więc żyjesz dla Jezusa, jeśli chcesz służyć Jezusowi, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. I jeśli kto mnie służy, i to jest znowu fajne połączenie, uczci go ojciec mój. Rozwijmy. Gdzie jest Jezus? A tam, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Gdzie jest Jezus? W czym On jest? Co On miał na sercu? Jak myślimy? Co On miał na sercu? Przyszedł po co na ten świat? Po to, aby zbawić, aby pociągnąć ludzi do Ojca. Po to, aby myśmy mieli ten pierwszy punkt, o którym mówili, byliśmy święci i naganni. A więc On chce przyciągnąć jak najwięcej ludzi do siebie, bo On jest tylko drogą do życia z Bogiem. Tylko On. Więc to jest Jego On w tym ma serce, żeby przyciągnąć jak najwięcej. On zrobił dzieło, dokonał je, wykonał doskonale wszystko po to, aby każdy przez niego miał dostęp. I on w tym ma serce. Innymi słowy, służyć mu to robić to, w czym on ma serce. A więc przyciągać ludzi do Jezusa, mówić, to jest jedynie rozwiązanie. Pamiętam w zeszłym tygodniu naszego czeskiego brata, który mówił o ewangelizacji, mówił o tym, aby głosić ludziom, ale wcześniej prorokować nad nimi, później mówić, ale to nie każdy z nas przekonuje do Chrystusa. To już jest dzieło Ducha Świętego. I to, co on mówił, całe kazanie, to jest właśnie w tym fragmencie tutaj, że Jezus po to przyszedł. I to jest nasz cel naszego życia, aby przyciągać ludzi i mówić, słuchajcie, tu jest w Nim zbawienie. Koronny i ostatni fragment z Ewangelii Mateusza. Po co żyje? Po to, abyś szedł i czynił uczniami wszystkie narody. Bo skoro już jesteś dzieckiem Bożym, skoro już dzisiaj masz przystęp do Ojca, czyń uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyńcie uczniami. Dlatego i po to żyjemy. Tak wspaniale zostaliśmy ukształtowani. Mamy dary, mamy zdolności, mamy pewną osobowość całą, aby służyć Jezusowi. I to jest cel naszego życia. W tym całym celu my oczywiście doświadczamy relacji z przyjaciółmi, my doświadczamy radości bycia w rodzinie, cieszymy się dziećmi, rodzicami, cieszymy się, kiedy kupimy sobie dom. To są fajne rzeczy i nie strońmy od nich. Bądźmy w tym. To są pewne narzędzia. Śmiało możemy mówić Bogu o tych sprawach. Śmiało możemy Bogu kłaść każdy temat. Śmiało, to jest oczywiste. Ale to nie jest cel naszego życia. Nie po to żyjesz. Nie po to żyjesz. Nawet nie po... Bo jeśli nie znasz Boga, to powiem, rzeczywiście nie po to żyjesz. Ale uwaga, nawet żyjąc w Bogu, nie po to żyjesz. A więc nie żyjesz z Jezusem dla siebie samego. Nie istotą twojego życia jest te rzeczy, są te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Ale istotą twojego życia i to, czemu żyjesz, to mieć relację z Bogiem, masz ją przez Jezusa i służysz Jezusowi. A Boże, Jezusowe serce jest w tym, aby przyciągnąć ludzi do siebie, aby byli zbawieni. Bo nikt, kto nie zna Chrystusa, idzie na zatracenie, idzie na śmierć. A ty i ja jesteśmy posłani po to, aby przyprowadzać ludzi do Jezusa. Ty i ja takie mamy zadanie i nie zapominajmy o tym. Te wszystkie inne rzeczy są tylko narzędziami, rzeczami, wokół których żyjemy, ale nie stają się celem dla samego życia. Bo gdyby tak było, to cóż więcej zyskalibyśmy w Chrystusie? Gdyby żyliśmy dla tych celów, o których przed chwilą powiedzieliśmy, nazwalibyśmy to celami, to co więcej zyskalibyśmy w Chrystusie lub bez Niego? Tylko co? Większe coś powodzenie, tak? Coś więcej byśmy mieli, ale nie realizowalibyśmy tego, po co naprawdę żyjemy. Wiecie, jako Kościół do tego się właśnie zachęcamy, abyśmy celu, do którego Bóg nas powołał, nie gubili i nie zajmowali się milionem innych rzeczy. Dlatego jako Kościół, kiedy gromadzimy się, my się zachęcamy. Wiecie, czołówkę puszczamy, nie? Na początku, taką fajną, tam jesteśmy, kawę pijemy, takie fajne przebitki z różnych naszych wydarzeń są. I leci taki tekst. Żyjemy dla Chrystusa. Tak? Żyjemy naśladując Chrystusa. Żyjemy naśladując Chrystusa w kochaniu Boga. Żyjemy naśladując Chrystusa. Ta czołówka jest właśnie po to, abyśmy ciągle wiedzieli, po co jesteśmy na tym świecie. Drogi przyjacielu, kiedy realizujemy Boży cel, doświadczamy sensu życia. Wiemy, po co żyjemy. Pełni życia, jesteśmy szczęśliwi. Wiemy, po co żyjemy. Drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że to jest ważne, teraz mówię do młodych, to jest ważne, kogo będziesz miał za żonę, to jest ważne, kogo będziesz miała za męża. To jest ważne. Ważne jest również jak to, czy będziesz mieszkał tu, czy tam. Ważne jest to, czego dzisiaj doświadczasz. Ale to nie jest sedno twojego życia. Bóg nie przyszedł na ten świat w Chrystusie, abyś zdał egzamin maturalny. Bóg nie przyszedł na ten świat w Chrystusie, abyś zmienił rower na motorower i kupił wreszcie wymarzonego Jaguara. A to przytyk do siebie samego, bo ja chciałbym. Nie po to przyszedł Chrystus na ten świat. To wszystko inne mamy w Nim, ale to nie jest główny cel. A skoro to nie jest główny cel, nie twórzmy z tego głównego celu, tylko skupmy się na tym, do czego Bóg nas powołał. Wstańmy wszyscy. Chciałbym zakończyć pytaniami. Pytania są fajne, kiedy się kończy, dlatego że zostają nam w głowie i sami możemy sobie na nie odpowiedzieć. Więc chciałbym tobie, który jeszcze nigdy Boga nie poznałeś, zadać ci pytanie, jak długo chcesz żyć dla samego siebie? Jak długo chcesz żyć bez sensu życia? Bóg jest w Jezusie Chrystusie sensem twojego życia. I żebyś mógł być szczęśliwy i wiedział, po co żyjesz, to jest jedyna tylko droga, przyjąć Chrystusa do swojego życia. Powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Do tej pory żyłem swoim życiem. Moje do tej pory życie było grzesznym życiem. Ale dzisiaj chcę żyć z Tobą. Przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. I to jest wystarczające. Ale dla tych również, którzy żyją z Bogiem, mam pytanie. Żyjesz z Nim dla siebie, czy jednak chcesz Jemu służyć? Jeśli chcesz Jemu służyć, jeśli chcesz doświadczać pełni życia z Nim, to zajmij się tym, do czego Cię powoła. Nie pozwól, aby inne cele, celiki, czy jeszcze mniejsze jakieś dobre rzeczy wytrąciły podstawowy kierunek Bożego planu dla Ciebie. Powiedz Mu, Panie, chcę Tobie służyć. Chcę Tobie służyć. Chcę na nowo, to jest takie angielskie słowo, sfokusować się na Ciebie, nakierować. Na nowo chcę żyć z Tobą dla Ciebie. On usłyszy, bo wiadomo, że słyszy tą modlitwę. Będziesz wiedział, po co żyjesz. Doświadczając Boga w swoim życiu. Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w Nim mam wszystko i przez Niego stałem się Twoim dzieckiem. Bo Ty ukształtowałeś mnie, zaplanowałeś mnie i Ty już o mnie pomyślałeś, nim nastał ten świat, a ten świat z powodu mnie. Dziękuję Ci za to, że jest to tak ogromne, że nawet tego nie ogarniam. Ale Ty to tak zrobiłeś, tak o tym Twoje słowo mówi. I więc dziękuję Ci za cudowne dzieło, jakim ja jestem. Dziękuję Ci za siebie samego, za to, że tak mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci za to, że zaplanowałeś mnie do relacji z Tobą, że chcesz ze mną, Panie, przebywać wiecznie, że wiecznie ze mną chcesz być. Dziękuję Ci za to, że właśnie mogę dzisiaj stać przed Tobą jako święty i nienaganny, bo dałeś mi to poprzez właśnie Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że w Nim mam wszystko i tym samym i za to mogę w Nim żyć. Dziękuję Ci za to, Jezu, i chcę żyć dla Ciebie. Chcę żyć życiem z Tobą dla Ciebie, a nie dla siebie samego. Nie chcę realizować moich celów razem z Tobą, ale chcę realizować z Tobą Twoje cele. Panie, Ty mnie kształtuj, Ty mnie prowadź, abym nie zapominał o tym, że to Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. I służę i żyję dla Ciebie, bo w Tobie się narodziłem, Panie, i w Tobie umieram, i w Tobie chcę żyć. Dziękuję Ci za to, Jezu, że jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś najważniejszy. Bądź tym wywyższony, uwielbiony na wieki. Amen.